wobec tego damy głos, poprosimy o świadectwo generację młodszą. I tutaj najpierw poproszę księdza Piotra Śmigielskiego, który też się, którego powołanie się ponoć porodziło, ale to już sam opowie, w związku z duszpasterstwem akademickim. Wydaje mi się, że jutro, Piotrek, to już będziesz przy ołtarzu stał, z całą pewnością u świętego Maksymiliana. Ktoś musi pracować, tak?
Drodzy Państwo, jestem osobą trochę mało znaną, ale należę do tych osób, które spędziły przy księdzu Zienkiewiczu te chwile ostatnie jego życia. Pragnę poruszyć dzisiaj taki temat, może dość delikatny, może taki temat, który nie każdy chciałby omawiać, poruszać, mianowicie temat sakramentu pokuty, bo właśnie przez spowiedź przyłączyłem się, przybliżyłem się do księdza Zienkiewicza i dodam też, nie wiem, czy mogę to powiedzieć, ale powiem, bo zawsze mówię to, co myślę i czasami na tym tracę, ale powiem, że należę do tych osób, którym ksiądz Zienkiewicz właśnie wszystko to, co pozostało z materiałów pisemnych, przekazał. Ja to za życia przejąłem i przekazałem pani Wartalskiej. Państwo mają prawo o tym wiedzieć. A zatem mój temat, spojrzenie księdza Aleksandra Zienkiewicza na sakrament pokuty. Chcąc zagłębić się w wujkowej wizji sakramentu pokuty, należałoby uwzględnić całe jego życie, w którym wpleciona była jedna z istotniejszych funkcji kapłana, szafarza sakramentu miłości i pojednania. Zarówno kraj lat dziecinnych, wychowanie w domu rodzinnym, formacja seminaryjna, jak i pierwsze lata posługi kapłańskiej, a w nich ciężkie doświadczenia z II wojny światowej, wykreowały w księdzu Zienkiewiczu pewien model spowiednika, który był przez niego doskonalony w ciągu długich lat pracy duszpasterskiej na Dolnym Śląsku. Ponieważ jest to zagadnienie bardzo szerokie, pragnę zwrócić tylko uwagę na niektóre jego aspekty. W napisanej przez siebie charakterologii, jak i we wprowadzeniu do sakramentu pokuty, ksiądz Zienkiewicz zaznaczył mocno, że człowiek jest istotą daną i zadaną, dlatego nigdy nie może pozostawać tym, kim jest. W embrionie widzi zakodowane skłonności ku złu i ku dobru, musi więc kształtować ducha na bazie ciała. Lecz jeśli się nie rozwija, to już wtedy popełnia przeciwko człowieczeństwu grzech śmiertelny, który autor postrzega jako zakażenie duszy człowieka, odwrócenie się od Boga, naruszenie ładu w relacji pionowej Bóg-człowiek i poziomej człowiek-wspólnota. Widzi zatem ten problem jako osobistą obrazę jego nieskończonego majestatu i ojcowskiego serca, jako utratę łaski uświęcającej i Bożego dziecięctwa, jednocześnie określając grzech największym złem na świecie. Dodaje, że nieznajomość samego siebie i brak pracy nad sobą mogą fatalnie odbić się w życiu doczesnym i wiecznym. Poleca, aby człowiek potrzebujący ciągłego wzrostu i pomnażania talentów nigdy nie pozostawał w tyle, a ponieważ jest istotą nieznaną i nawet dla siebie stanowi tajemnicę, powinien nieustannie się kontrolować i oceniać swoje czyny przed Bogiem. Kładzie zatem nacisk na codzienny rachunek sumienia i na pozostałe warunki dobrej spowiedzi. Zachęca dążenie do takiego poziomu życia wewnętrznego, aby w każdej chwili, w razie potrzeby oczywiście, przystąpić do spowiedzi. Dla tych, którzy nie osiągnęli jeszcze takiego zbliżania się do Boga i takiej samokontroli, nieodzowna jest według autora pomoc w postaci dekalogowego wzoru pytań. Można z tego wywnioskować, że ksiądz Zienkiewicz zwraca uwagę jasno na indywidualne podejście do penitenta. Ponieważ sakrament pokuty zawiera wiele trudności dla obu stron, zachęca on kapłanów do pewnego rodzaju pośrednictwa pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Wyraźnie popiera prawdę, że chrześcijanie widzą w tym obrzędzie odzyskanie swojej twarzy, życia wewnętrznego. Należy więc w sakramencie miłości, pojednania uznać nie tylko pokutę, ale uznać i to, że chrześcijanin, katolik traktować winien Jezusa w konfesjonale jako trybunał miłości. Do spowiedzi idzie się zatem, jak mawiał wujek, uznając wcześniej ten sakrament jako sakrament miłości. Idę wyspowiadać się, aby nauczyć się głębszej, bogatszej miłości. Podkreślając znaczenie talentów danych nam przez Boga, ksiądz Zienkiewicz popiera szczególnie formację duchową alumnów seminarium. Sam często odwołuje się do swojego ojca duchownego, do księdza Dąbrowskiego, którego konferencje i rozmyślania stały mu się pomocne w kształtowaniu ludzkich sumień. Duże zasługi w tej formacji oddaje także literatura. Idąc za wskazaniami księdza Dąbrowskiego, ksiądz Zienkiewicz poleca nie tylko książki ascetyczne, ale ubogacanie się w wartości, w wiedzę, poznawanie problematyki psychologiczno-wychowawczej zawartej w podręcznikach z różnych dziedzin. Poleca także książki autorów niechrześcijańskich. Duży nacisk, jak było już powiedziane, kładzie na piękną polszczyznę i to nie tylko w kaznodziejstwie, ale także i w konfesjonale, gdyż według niego człowiek światły i oczytany zawsze rozwinie szerzej swoje horyzonta myślenia. Za mistrza klasy pierwszej od strony etycznej, jak wiemy, uważa w tej kwestii Fryderyka Förstera, psychologa, pedagoga i pisarza, który nie podejmując i nie popierając katolicyzmu, zachęcał do uznawania wartości każdej kultury, zachęcał do nawiązywania tego, co już było. Jednym słowem, przygotowanie do sakramentu pojednania i pokuty winno być według księdza Zienkiewicza wszechstronne, szerokie i podszyte psychologią. Uważa także, że sprawowanie Eucharystii i posługa w konfesjonale są najbardziej oczekiwanymi sakramentami dla adepta do kapłaństwa. W takim więc świetle powinien rozkwitnąć według księdza Zienkiewicza i konfesjonał będący, cytuję, tajemniczym światem niecnych wiadomości, a jednocześnie otwierający to wszystko, czego przed przyjęciem święceń kapłańskich nie można było przeżyć. A zatem przez kratki konfesjonału każdy kapłan może przeżywać tę radosną tajemnicę, z której ludzie zwierzają się Chrystusowi. Jest więc to inny świat, w którym ta radość dominuje. Słuchając spowiedzi nie tylko w konfesjonale, ale także i na kamieniu, jak mawiał, przez te prowizoryczne kratki nagrywają się różne historie w pamięci słuchającego. Orzeka jasno, że nigdy nie należy odmawiać posługi szafarza pokuty, gdy go o nią ktoś poprosi. Nawet w chwilach rozpętania diabelskiego koła, jak nazywał okres wojny, kiedy walka o życie była najważniejsza, na własnym przykładzie przyznaję, że funkcja spowiednika schodząc na drugi plan i będąca w trudnej realizacji była mimo wszystko nienaganna. Sam potwierdza, że różne sytuacje w życiu kapłana dają mu szerokie pole działań duszpasterskich. I takim istotnym wątkiem pracy księdza Zienkiewicza w tej kwestii był fakt współpracy z kapłanami przybyłymi do Wrocławia ze Lwowa po II wojnie światowej, do Wrocławia oczywiście propagowania kultu Eucharystii połączonego z sakramentem pokuty. Ksiądz Zienkiewicz starał się być pionierem tych zwyczajów. Podkreślał znaczenie nabożeństw eucharystycznych, konferencji duszpasterskich, które to stanowiły przygotowanie do dobrej spowiedzi. W tej dziedzinie, pełniąc funkcję rektora wrocławskiego seminarium, kładł wielki nacisk na rolę ojca duchownego jako kierownika ascezy i wychowania do pokuty. Stawiał alumnom duże wymagania oparte na Ewangelii. Uświadamiał ich o znaczeniu konfesjonału w uzyskaniu łaski uświęcającej. Przyznaję, że sakrament pokuty wtopiony w jego działalność duszpasterską niejednokrotnie był odprawiany masowo, przy różnych okazjach. Czy to przed Bożym Narodzeniem, czy przed Wielkanocą, czy podczas innych rekolekcji. Obok zachowywania tajemnicy spowiedzi zaleca zachować w milczeniu nawet i to wszystko, co towarzyszy temu sakramentowi. Największe swoje inicjatywy duszpasterskie podejmuje właśnie z nami, w działalności Ośrodka Duszpasterstwa Akademickiego i on, chcąc sformować charaktery młodych ludzi, mawiał, że należy ukazywać im drogę chrześcijańskiej doskonałości i świętości przez ciągłe przeżywanie poczucia winy i nieustanną pracę nad sobą. W wydanym przez siebie sakramencie pokuty nie tylko przedstawia schemat spowiedzi, wyliczający stereotypowe grzechy w porządku dekalogu, ale kładzie także wielki nacisk na sposób przezwyciężania zła i na to, co według niego najważniejsze – ciągłe uczenie się głębokiej, bogatej miłości. Godnym uwagi jest więc fakt nadania przez biskupa księdzu Zienkiewiczowi funkcji spowiednika alumnów seminarium duchownego. Rola takiego duszpasterza nie ogranicza się tylko do odpuszczania grzechów i udzielania nauki, ale do pewnego rodzaju kierownictwa duchowego, do którego jest zwykle wybierany kapłan wykazujący się bogatym życiem wewnętrznym. Każda zatem spowiedź, a szczególnie ta odprawiana u kierownika duchowego, nacechowana jest dzięki Bożemu miłosierdziu nową szansą wchodzenia w mękę Chrystusa oraz scalania z tą męką własnej niedoskonałości. I tak pojęte podejście do sakramentu pokuty mocniej, coraz bardziej rozwija aspekt pomnażania łaski, który jest owocem współpracy Boga, kierownika duchowego działającego in persona Christi i penitenta. Życie w łasce uświęcającej stanowiło więc dla księdza Zienkiewicza niemal kres współdziałania człowieka z Bogiem, co mogę osobiście poświadczyć po nawiązaniu z nim zażyłej przyjaźni. Ksiądz Zienkiewicz był i moim kierownikiem duchowym w seminarium, od którego wiele się dowiedziałem, wiele się nauczyłem. Ale ponieważ kratki konfesjonału milczą na zawsze, to mogę jedynie naświetlić krótko pewne duchowe kwestie, i to w zakresie bardzo ogólnym. Już fakt pozostawania alumnów spowiadających się u niego dowodzi tego, co już wcześniej omówiłem. Oprócz tych wskazań indywidualnych ksiądz Zienkiewicz kierował się w odniesieniu do prowadzonych przez siebie penitentów interpretacją listów świętego Pawła, szczególnie wtedy, gdy chodziło o problemy wewnętrznych kryzysów. Powoływał się często na wspominanego już Fryderyka Förstera w problematyce psychologicznej, także duchowej na Tomasza Kempis. W kwestii miłości odsyłał do własnej książki Miłości trzeba się uczyć. Jego wnętrze odzwierciedlało, jak wiemy, charakterystyczne, ciepłe spojrzenie na człowieka, pełne zadumy, pełne powagi. Wyposażenie mieszkania również było jego wyrazem. Od czasu, gdy go odwiedzałem, pozostały mi w pamięci cenne jego wspomnienia, nie tylko ograniczone do historii własnego życia, ale także wspierane dyskusją na temat problemów, zagadnień z każdej dziedziny ludzkiej egzystencji. Wujek często polecał, aby dużo czytać. Twierdził, że to skarb, którego nikt odebrać nie może. Tego kapłana, jak już powiedział pan profesor, rzekła pani redaktor, cechowało ogromne ubóstwo. Prawdopodobnie, domyślam się, że wzorowane na postaci świątobliwego biskupa Pińskiego, Zygmunta Łozińskiego, który na płaszczyźnie życia wewnętrznego dawał księżom i klerykom piękny przykład. Ów biskup starał się, jak wspominał ksiądz Zienkiewicz, aby jego kapłani byli ludźmi ubóstwa. Nie szukajcie poklasków, materialnych wartości, lecz Boga i sprawiedliwości, mawiał biskup. Urzeczony postawą biskupa nauczył się ksiądz Zienkiewicz bycia dla innych. Była już tutaj dwukrotnie czy trzykrotnie mowa o tych butach. Również ja przyszedłem w takich butach, które kupiłem 7 lat temu. Drogie one były, no ale poszedłem jako taki młody, naiwny pochwalić się księdzu Zienkiewiczowi tymi butami i później oczywiście bardzo tego żałowałem, że się pochwaliłem tymi butami. Kupiłem je na święcenia diakonatu i specjalnie dzisiaj w tych butach przyszedłem, ale muszę powiedzieć, że bardzo mnie one uciskają. To myślę, że też przez siebie przemawia. Mogę powiedzieć i dodać, że ksiądz Zienkiewicz nakreślił swoją posługą kapłańską pewien model spowiednika, który jest nie tylko godny uwagi, ale również warty przykładu dla współczesnych duszpasterzy. I pragnę, aby potwierdzeniem moich wypowiedzi na te zagadnienia, już kończę, było jeszcze krótkie zdanie księdza kardynała Gulbinowicza z przemówienia pożegnalnego. Nie wiem, czy pamiętamy. w oku kręci się łza. Choć stoimy nad trumną starego człowieka, jednak żal nasz płynie stąd, iż żegnamy tak piękny ideał kapłana. Dziękuję.
Non proboszczuje w górach, w Karpaczu.
Dziękuję za możliwość powiedzenia kilku słów o wujku. Miałem możliwość pracować z nim przez 3 lata. Chcę wspomnieć osobę wujka w łączności z 2 epizodami, które ukazują jego charyzmat, jego wspaniałą osobowość. Są to właściwie epizody też anegdotyczne. Otóż była niedziela i po południu spotkaliśmy się przy kominku. Wujek prowadził gawędę i mówił wówczas o tym, że niezwykle ważną jest rzeczą w życiu człowieka prowadzić głęboki dialog wewnętrzny z Bogiem, być w głębokiej zażyłości z Panem Bogiem, co ma swoje praktyczne konsekwencje. Na przykład, i tu wypowiedział przykład, a brzmiał on tak. Ksiądz, który żyje głęboko Panem Bogiem, nie musi się, kochani, do kazań przygotowywać. Ziemia się pode mną rozstąpiła w tym momencie. Mimo że kominek grzał, byłem jak sopel lodu, bo ja do wszystkiego się przygotowywałem, a do kazań najbardziej. Byłem zdruzgotany wtedy, no bo wychodzi jasno, autorytet wujka jest niepodważalny, ja po prostu Panem Bogiem nie żyję, no nie ma mowy, koniec ze mną. Ale wujek mi wyradował z tej opresji, mówiąc, kochany, kiedy kapłan się modli na brewiarzu, kiedy odmawia różaniec, jest zawsze duchowo przygotowany, ale do mówienia kazań przygotowywać się trzeba, kochany, trzeba. A drugi taki epizod, to pewnie ksiądz Andrzej potwierdzi, kiedy rozpoczynał się rok akademicki, wujek zwoływał nas i robiliśmy plany duszpasterskie, każdy klarował swoje zajęcia. Wówczas wujek nieodmiennie mówił, kochani, ja już powoli tracę z siły, więc ja już troszeczkę będę się wycofywał, wy przejmujcie te działki. No i kiedy tak podzieliliśmy mniej więcej sobie proporcjonalnie, każdy zgłosił, co będzie robił, swoje zajęcia, mniej więcej tak po miesiącu okazywało się, że wujek cichcem nazbierał sobie tyle zajęć, że 3 nas razem wziąwszy nie miało tego tyle. Ale to wspominam w tym kontekście, że wujek był nie tylko charyzmatycznym wychowawcą, był też charyzmatycznym przełożonym. Nam, swoim współpracownikom, bardzo ufał i nigdy nam nie patrzył na ręce. To było ogromnie twórcze, to było ogromnie wyzwalające. Wujek wśród wielu takich powiedzeń, które były cytowane, miał również i takie, czym mogę służyć. Sądzę, że on zakładał, iż każdy z nas tą samą formułą się posługuje, czym mogę służyć. Przy wujku nie honor było pracować mniej. Ufał nam i nie patrzył na ręce. Wujek jednocześnie emanował jakimś takim swoim ciepłym autorytetem. On nas nie przygniatał. Przeciwnie, przy nim zawsze było jasno i wszystko było bardzo proste. Wujka z biegiem lat coraz bardziej odkrywam w sobie. Wujek był takim autorytetem, który, podkreślam, nie przygniatał, ale wchodził bardzo, bardzo głęboko. Na pewno żyje, żyje w każdym z nas. Dziękuję bardzo.
Muszę się bronić teraz, Zeniu, bo tak zarzuciłeś haczyk i chciałoby się pociągnąć troszeczkę dalej, ale faktycznie to świadectwo księdza Zenona ja dopieczętuję jeszcze swoim. Mianowicie, gdy mówię o okresie pracy w duszpasterstwie akademickim, to mówię, że lepszego szefa nie miałem w życiu i miał nie będę. Moi drodzy, bardzo sobie dziękujemy. Dziękujemy tym, którzy ośmielili się otworzyć przed nami z ufnością i serca, i wynurzenia, aż sięgające zakamarków duszy i serca, po to wszystko, aby podziękować, wyrazić naszą wdzięczność wujkowi, bo w tym wszystkim, tak odbieramy to w tych świadectwach, on jest obecny, znajdujemy jego ślad. Pozostałe świadectwa będą jutro, ale jeszcze, ponieważ zaczynał harnasz, to też pewno i skończy, tylko czy ja mam na jutro przypomnieć? Bo czy trzeba przypominać? Każdy z nas ma przed oczyma, że o 10:00 na cmentarzu przy grobie modlitwa różańcowa, o 11:00 pod czwórką w kościele msza święta. Kto dzisiaj ze świadectwami nie nadążył, to jest jeszcze możliwość jutro. A myślę, że pod czwórkę to już wszyscy są zaproszeni, bo tam jak drzwi się nie otworzą, to otworzymy.
Moi drodzy, ksiądz Andrzej wyrwał mnie do tego świadectwa zupełnie nieprzygotowanego i dlatego to było takie niezbyt uczesane. Pozwólcie mi do tego dorzucić jeszcze podzielenie się wspomnieniem z jednego bardzo znamiennego epizodu z życia wujka. W wieczór kończyliśmy dosyć późno wszystkie spotkania. Przychodziliśmy zmęczeni niesamowicie do siebie. Wujek wtedy jeszcze krótki spacer, a potem słuchał Wolnej Europy z uchem przy radio do wieczora i wtedy nie bardzo lubił, żeby mu przeszkadzać. Ja też taki zmęczony przyszedłem, usiadłem trochę i w puka wujek wchodzi. Widzę jakiś taki zmartwiony. Pierwszy raz go takim widziałem. Usiadł, westchnął dosyć głęboko. Kochany, kochany, przykro, boleśnie, ale trzeba, ale kochany trzeba. Kochany, ja wiem, że z chwilą, kiedy się skończyło 60 lat, a ja właśnie skończyłem 60 lat, powinno się odejść z duszpasterstwa młodzieżowego. Ten dystans wieku jest za duży, chociaż serce boli, ale w imię uczciwości muszę to zrobić. Dlatego przyniosłem ci wszystkie klucze od tabernakulu, od sali, od tego. Przeniesiesz się do mojego większego mieszkania i już wszystko ty przejmij, bo uczciwie, żebym odszedł. Do wpół do drugiej nad ranem go przekonywałem, że nie wolno mu tego zrobić. Mówię, wujku kochany, ile pokoleń tyś bracie tutaj przeprowadził? Przecież ci ludzie tutaj przychodzą ze swoimi osobistymi problemami. Przecież zrobiłbyś im, wujku, wielką krzywdę, gdybyś stąd odszedł, gdyby oni nie mieli już do kogoś przyjść. Dopiero gdzieś koło wpół do drugiej mówię, tak powiadasz? Mówię, tak powiadam. No to w takim razie, kochany, na twoją odpowiedzialność zostanie.
Moi drodzy, byłoby z naszej strony brakiem, i to dużym brakiem, jeżeli nie wypowiedzielibyśmy takiego bardzo gorącego dziękuję organizatorom czy organizatorkom. Co prawda Jadzia Wartalska była tutaj wywoływana do tablicy, za co się obruszyła nieco, ale trzeba powiedzieć bardzo gromkie dziękuję osobom, które najwięcej zabiegały około dzisiejszego i jutrzejszego naszego spotkania. A adresujemy te nasze słowa wdzięczności Marysi Chomik i Aśce Murackiej. Czy chociaż one słyszą tę wdzięczność? Aśka jest? A Marysia? Też jest. To co, wobec tego zapraszamy się pod czwórkę, a gospodarzom tutaj, jeżeli ksiądz rektor jest. Jest ksiądz rektor. To może by wypadało, żeby jak ksiądz rektor zaczął, to żeby dzień dzisiejszy też tutaj zakończył, albo przynajmniej jedno, moi drodzy, naszą wdzięczność księdzu rektorowi, gospodarzowi tego spotkania też wyrazimy gromkimi brawami. Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu rektorowi. A znając księdza rektora, też wiemy, że jest to forma spłaty długu wobec świętej pamięci wujka, wobec księdza Zienkiewicza, bo wszyscy jesteśmy dłużnikami. Bóg zapłać i z Bogiem. Do zobaczenia pod czwórką i do zobaczenia jutro na cmentarzu i w kościele, jak zwykle, o 10:00, świętego Piotra i Pawła.